Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Marcin Horała, poseł PiS, kandydat tej partii na prezydenta Gdyni. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Po co pan startuje na prezydenta w Gdyni? Bo partia taka jak Prawo i Sprawiedliwość, duża partia, musi mieć swojego kandydata. Pan chce być posłem, szefem komisji do spraw śledczej, do spraw VAT-u, czy prezydentem miasta?
No to już w rękach opatrzności i wyborców.
A co pan chce? Czego pan chce?
Ja chciałbym przedstawić mieszkańcom Gdyni alternatywę i potrzebną alternatywę. Wszystko wskazuje na to, że mamy dużą szansę w najbliższych latach dla Gdyni, tylko potrzebna jest władza, która będzie umiała z niej skorzystać, a niestety obecna, no nie za bardzo.
No dobrze, właśnie pan mówi o otwartych drzwiach w ministerstwach, to tak konkretnie. I to mamy rozumieć, że jak ktoś nie jest związany z partią rządzącą, to nie ma żadnych szans na te otwarte drzwi w ministerstwach i w związku z tym pieniądze?
I jakieś tam szanse oczywiście zawsze ma, natomiast też jest tak, że w różnych pulach są ograniczone środki, jest do podziału i jest 50 dobrych, ciekawych, potrzebnych i spełniających wszelkie kryteria projektów na dany temat, a pieniędzy jest na przykład na 5 w całym kraju, albo na 3 nawet.
Ale to trochę tutaj brzmi, jakby tak było trochę po uważaniu.
I tutaj to nie jest po uważaniu, ale oczywiście pewna kwestia dobrych stosunków i tego, że się można znaleźć, dojść i dotrzeć z argumentami, ma swoje znaczenie, no to bądźmy realistami. Ale też chodzi o z drugiej strony, o w ogóle dostrzeżenie tej potrzeby i chęci. No jeżeli jest wypowiedź wiceprezydenta Gdyni na jednym z portali, no nie powiem jakim, bo oczywiście najlepszy portal jest Radia Gdańsk, a to akurat nie był ten, ale jest wypowiedź, że na przykład Droga Czerwona, czyli bezpośrednie skomunikowanie portów Gdyni z systemem dróg krajowych, to zasadniczo nie jest aż tak ważna dla miasta, bo nie łączy żadnych terenów mieszkaniowych, no to ręce opadają. No, jeżeli to trzeba tłumaczyć, że rozwój portu, związane z tym korzyści dla budżetu miasta i wyprowadzenie ciężkiego transportu bezpośrednio w system dróg krajowych z dróg Gdyni, to jest bardzo ważna sprawa i trzeba korzystać i łapać tą szansę.
Ale może poeta, bo to co poeta miał na myśli? Może z punktu widzenia mieszkańca inne drogi są ważne, ale miasto może wychodzić z założenia, że to państwo powinno zainwestować w drogi tego typu, jak Droga Czerwona do portu.
I tu troszeczkę jakby też no, trafiamy w clou tej sytuacji, to znaczy władze Gdyni przez wiele lat prowadziły politykę inwestycyjną, taki program inwestycyjny idący w setki milionów, w różne rzeczy, które są same w sobie ciekawe, fajne i pewnie jeżeli rozważamy, czy lepiej, że one były, czy lepiej, żeby nie były, to zawsze lepiej, że były. No kolejka na Kamienną Górę, Muzeum Emigracji, tam Infobox, różne rzeczy, nie rozwiązujące żadnego z problemów takich istotowych mieszkańców Gdyni i co więcej ciągnące za sobą koszty, zazwyczaj za każdą taką inwestycją szła instytucja, którą teraz trzeba nieraz milionami co roku dotować i finanse miasta zostały w ten sposób dosyć mocno obciążone, już nie wspominając o 100 milionach na lotnisko, którego nie ma. No i teraz, kiedy pojawia się taka szansa, to w całym kraju zaręczam jest wiele, wiele miejsc, gdzie samorządy z pocałowaniem ręki inwestycje w drogę krajową wezmą i mówią, tak, dajcie tutaj, damy grunt, damy plany, damy, przygotujemy, dofinansujemy, tylko dajcie.
Ale co, no gmina będzie blokować inwestycje, jeśli będą pieniądze rządowe?
Jeżeli Gdynia w tym przetargu staje z komunikatem, przyjdźcie i nam wszystko zróbcie, w 100%, a my się w ogóle nie dołożymy, no to faktycznie pozycja negocjacyjna na przykład nas jako parlamentarzystów, którzy starają się zabiegać o swój teren oczywiście, jest bardzo słaba i stąd też taka refleksja, że no nie wszystko z tego poziomu centralnego da się zrobić i ta dobra współpraca i taka otwarta postawa władz miasta jest tutaj niezbędna, no właśnie ponieważ jest z tym problem, no ale też to jakby to moja droga życiowa jest tutaj naturalna.
Pośle,
no ja więcej byłem samorządowcem niż posłem.
A ja myślałam dotychczas, że te relacje Wojciecha Szczurka, no może na tle innych prezydentów Trójmiasta, że one są no takie przyzwoite z rządem.
No tak, tylko no, w porównaniu oczywiście z prezydentem Adamowiczem i prezydentem Karnowskim, tak, ale to jest takie przysłowie, może w złagodzonej wersji je powiem, że w porównaniu z Garbatym to każdy jest dosyć prosty. No więc oczywiście nie da się mieć tak złych stosunków i tak w sposób ślepo ideologiczno-polityczny walczyć z rządem jak prezydent Adamowicz i Karnowski, ale to jeszcze nie znaczy, że sytuacja jest idealna. Pan prezydent Szczurek od zawsze prowadzi bardzo jasną politykę, to znaczy mrugnąć w każdym kierunku, jak i Dni Żołnierzy Wyklętych zrobić i na manifę z Robertem Biedroniem przyjść. No można i tak, ja taki nie jestem, prawda, no i tyle. Mogę podsumować.
Ale właśnie, jak to jest tak trochę, bo ostatnio muszę pan powiedzieć, jak usłyszałam Mateusza Morawieckiego, premiera, na forum wizji rozwoju w Gdyni, to trochę się zdziwiłam, bo ja właśnie myślałam, że te relacje są takie dobre, a właściwie pan premier mniej nie więcej wyraził nadzieję, że prezydent Szczurek już nie będzie prezydentem Szczurkiem Gdyni, przepraszam, prezydentem. Tak to trochę zabrzmiało, prawda?
Szczurkiem zawsze będzie, no, zapisał
trochę
się.
Trochę to tak zabrzmiało?
W historii miasta. Znaczy to nie trochę tak zabrzmiało, tylko to wprost tak zabrzmiało. No ja oczywiście nie jestem premierem Rzeczpospolitej, ani nawet jego rzecznikiem, więc nie za bardzo będę tu tłumaczył, co poeta miał na myśli, zwłaszcza, że wyraził się w sposób niewymagający chyba tłumaczenia. Ale tak jak mówię, no myślę, że ten wątek dyskusji trochę tutaj już zbyt dominuje w naszej rozmowie, bo jakie są stosunki pana prezydenta z rządem,
no dobra, to
z opcją rządzącą,
inaczej.
To jest mniej ważne dla mieszkańców, jak panie to, co pośle. Będzie się działo w Gdyni w najbliższych
dobra.
Latach.
Węzeł Gdynia Port, pan mówi, węzeł tak. kolejowy, modernizacja tak. linii do Bydgoszczy, tak. Via Maris, tak, droga czerwona tak. do
to
portu.
Musi się stać.
Czyli ja rozumiem, że te inwestycje są zagrożone, jeśli prezydentem będzie dalej Wojciech Szczurek po jesieni.
Znaczy to zależy. Inwestycje kolejowe już się dzieją, są rozstrzygane przetargi albo nawet już są realizowane i one zagrożone nie są. Via Maris będzie realizowana. Droga Czerwona, dołożymy wszelkich starań, żeby również. Jest też kwestia portu zewnętrznego, ogromnego projektu rozwoju portu. Natomiast te wszystkie inwestycje, to są pewne szanse, z których można skorzystać, ale można i nie skorzystać. One mogą być później, one mogą być w okrojonej wersji. Tak jak mówię, z punktu widzenia parlamentarzystów naprawdę pracujemy nad tym i ja, i koleżanki, i koledzy. Niezwykle ciężko, żeby z tej szansy skorzystać, ale element współpracy też władz miasta jest konieczny. Tymczasem w Gdyni, na przykład, jak mówimy o porcie zewnętrznym, no to nie buduje tego klimatu współpracy to, że od lat jest polityka wyłączania kolejnych obszarów z obszarów gospodarki morskiej i dawanie deweloperom pod zabudowę. I to, że na przykład na dawnych terenach stoczni Nauta mają, nawet tam zdaje się jakiś dyskont został zaplanowany w miejscowym planie zagospodarowania. No to jest właśnie też jednym z tych piątki chorały, którą przedstawiłem, to jest nowoczesność. Wizja rozwoju miasta, że polega to na zalaniu betonem, postawieniu deweloperskich klocków i trzech dyskontów w środku, to nie jest nowoczesna
dobrze.
Wizja rozwoju
skoro
miasta.
Skoro piący chorały, inwestycje i rozwój, mieszkańcy, dialog, dzielnice, nowoczesność, a jakieś konkrety? Chociaż ze dwa.
No oczywiście konkrety to będą do wyborów mamy parę miesięcy i tu nie wyłożę wszystkich kart, ale jeżeli pani chce chociażby dwa konkrety, to jedno co mogę powiedzieć na przykład w tym momencie to nowa koncepcja zagospodarowania Mola Rybackiego, czyli terenów po dawnym Dalmorze, tak żeby
czyli
one nie
mieszkania?
Były... Nie tylko mieszkania i nie w 100% mieszkania, bo znów nie jest, uważam, korzystne dla miasta to, żeby nabudować takich no, nowych mieszkań, które będą w połowie puste, tak jak Sea Towers, gdzie no, przysłowiowa warszawka sobie kupi inwestycyjnie i przyjedzie czasem na weekend. To jest fajny bardzo plan, projekt, żeby w tym miejscu przesunąć cumowanie wycieczkowców. Wtedy ci goście z tych wycieczkowców mogliby no, bezpośrednio do miasta się przejść, bo teraz to cumują między hałdą węgla a pustym placem. Wsiadają w autobusy i wyjeżdżają na przykład do Gdańska albo do Malborka, a Gdynia stosunkowo niewiele ma z nich pożytku. Można by te tereny wykorzystać dla właśnie gospodarki morskiej, zachować. To chociażby jedna propozycja. Jeżeli mówimy...
Ale nie tylko mieszkania, czyli co jeszcze na tych terenach?
Całe zaplecze obsługi, tak. Proponowałbym, żeby na końcu tego mola na przykład hotel. Jest też taki pomysł, żeby tam przenieść do suchego doku dar Pomorza i to tak ciekawo wyeksponować, żeby też można było go od dołu obejrzeć, żeby to przyciągało mieszkańców, żeby to było fajne miejsce, żeby tam spacerować, żeby to żyło. Natomiast jak się to zabuduje mieszkaniami, to nie będzie żyło, zwłaszcza więc można zobaczyć, jak na przykład lokal usługowy na dole Sea Towers, jak funkcjonuje, ile tam już różnych restauracji, barów próbowało funkcjonować i zbankrutowało, bo tam nie ma życia, nie ma ludzi, bo połowa mieszkań stoi pusta.
Skoro jesteśmy przy hotelach, to trochę teraz boku, bo to jakby nie jest może stricte kwestia władz samorządowych, ale bardzo gorący temat, ostatnio szczególnie omawiany w Trójmieście, ale nie tylko w Krakowie. Jak rozwiązać w skali kraju i z poziomu parlamentu problem skutków najmu krótkoterminowego? Ma pan jakiś pomysł?
Ale czy mogę pani zdefiniować, który element tych skutków uznaje
pani
za problem?
Kamienica.
Tak?
Połowa mieszkań w Sopocie w Kamienicy wykupiona przez jakąś firmę
i
wynajmowana nie tylko dla letników, na przykład na 2 doby, 3 doby, hałas, brud, nie wiem, uciążliwość.
I również śrubowanie cen dla mieszkańców, którzy chcieliby na przykład sobie wynająć mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać cały czas, a takich mieszkań brakuje, bo bardziej się opłaca na taki krótkoterminowy.
No tak.
Ja na ten moment jestem przeciwnikiem takich twardych działań administracyjnych, zwłaszcza w Gdyni, bo w Gdyni akurat w skali całego miasta ten problem, no co innego w Sopocie, stosunkowo mniejszym mieście,
ale
stosunkowo
myślę, że
bardziej,
chyba trochę też.
Stosunkowo bardziej popularnym. Tu przede wszystkim ten element dostępności mieszkań dla mieszkańców Gdyni trzeba rozwiązać, zwiększając podaż mieszkań, chociażby poprzez budownictwo komunalne. Zobaczymy też oczywiście na te działania administracyjne, zdaje się w Stanach Zjednoczonych teraz próbują wręcz administracyjnie ograniczać taki wynajem. Tu bym poczekał, zobaczył, jak to zafunkcjonuje. Natomiast problem braku mieszkań w Gdyni oczywiście jest i tego, że Gdyni się zmniejsza liczba mieszkańców i to, że od...
Ale miało być mieszkanie plus. Mieszkanie
no i jest
plus.
I będzie, ale znów z poziomu rządowego nie wszystko da się zrobić. To jest dla pewnego segmentu odbiorców, dla takich ludzi powiedzmy średnio zamożnych, a dla tych mniej zamożnych to są mieszkania socjalne i komunalne. I tu chciałem zwrócić uwagę, że w Gdyni od prawie 10 lat nie wybudowano żadnego nowego mieszkania socjalnego i komunalnego. Na ulicy Okrzei można obserwować pewien zabytek historii, to znaczy ostatnie mieszkanie mieszkanie, jakie nieomalże dekadę temu zostało wybudowane, a to jest zadanie własne gminy i co więcej, właśnie w Sejmie uchwaliliśmy nowy projekt, który będzie umożliwiał dofinansowanie czynszów, zwiększy dostępność tego dla mieszkańców, ale w nowym zasobie. Muszą samorządy po to sięgnąć, skorzystać i te mieszkania próbować budować, a tu miasto Gdynia od prawie 10 lat z tej ważnej, zaspokajania tej ważnej potrzeby mieszkańców i też swojego obowiązku ustawowego po prostu abdykowało, udaje, że go nie ma.
A słyszał pan, że jest próba sięgnięcia po pieniądze? Właściwie, jak możemy powiedzieć, że pieniądze rządowe poprzez sprzedaż udziałów w PWiKu. Pan jest za czy przeciw?
Znaczy ja w ogóle, ja raczej byłbym przeciw, chociaż nie, przede wszystkim problem jest taki, że nie znamy szczegółów tego, tak? Że tutaj władza Gdyni jest bardzo, bardzo nietransparentna, nie mówi na czym to ma polegać. Zgoda na Radzie Miasta została bez podania szczegółów, że tak powiem, no
wyegzekwowana. Ale może potrzebne są pieniądze, żeby właśnie te wizje rozwojowe realizować, inwestycje, nowe mieszkania.
No to jest właśnie, to znaczy ten ruch to jest taki ruch, zaznaczam, na tyle na ile mamy w przestrzeni publicznej tę wiedzę, bo ona przede wszystkim podstawowy problem, że jest niepełna. To wygląda na ruch kogoś, to jest w dużych tarapatach finansowych, to znaczy keszuje się teraz, sprzedaje pewne udziały za taką dużą kwotę w tym momencie, po to, żeby potem je stopniowo wykupywać, czyli te pieniądze oddawać z biegiem czasu, finansując pewnie głównie w opłatach przez mieszkańców. Nie wiem czemu, czy aż tak tragiczna jest sytuacja budżetu miasta. Nie wygląda mi na to. No być może to jest kwestia tego roku wyborczego. No przypomnę, że inwestycje w Gdyni w tym roku, wydatki majątkowe to jest 400 milionów. W zeszłym roku to było 150 milionów, a dwa lata temu 80 milionów zaledwie, więc taki
czyli
mamy skok.
Postęp.
No jeżeli władza się utrzyma, ta co miałaby być, to pewnie za rok znów będzie 80 milionów i tak do następnych wyborów.
No dobrze,
bo tak
właśnie.
To funkcjonuje.
A jakby pan miał obstawić, to jak będzie po wyborach samorządowych? Będzie druga tura w Gdyni?
W Gdyni. Wszystko na to wskazuje, że mamy bardzo otwartą sytuację i wszystko jest możliwe po raz pierwszy być może od wielu, wielu lat. Występuje takie zjawisko zmęczenia materiału i no, nawet bardzo dobry samochód po 20 latach intensywnego użytkowania, no wielu powie, że pora by było go zmienić. Z drugiej strony oczywiście no, pan prezydent Szczurek jest niezwykle sprawnym technologiem polityki. Umie bardzo dobrze odwoływać się do pewnych sentymentów, również do resentymentów, no, to jego...
Od miesiąca w Gdyni uczniowie jeżdżą za darmo komunikacją.
Co było elementem programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w 2014 roku.
I widzi pan, i zostało zrealizowane.
No tak, tylko po co mieć podróbkę, jak można mieć oryginał? Po co czekać 4 lata, a jak na rewitalizację dzielnic to 15 lat?
Ale zaraz, to pan jest oryginalny, a podróbką jest Wojciech Szczurek.
No tak, no jeżeli ja coś pierwszego mówiłem, no nie ja, my, Prawo i Sprawiedliwość w Gdyni, proponowaliśmy tak jak rewitalizację zaniedbanych dzielnic 15 lat temu, co się dzieje teraz, tak jak zwiększenie uprawnień rad dzielnic, co się stało też po wielu latach, tak jak pewne uprawnienia kontrolne obywateli, co się w ogóle nie stało, tylko na poziomie ustawowym w Sejmie udało się to przeprowadzić, że na przykład będzie transmisja obrad Rady Miasta, że będzie rejestr głosowań radnych, że będzie mogła opozycja jeden punkt porządku obrad na sesję Rady Miasta wprowadzić. Bo to też trzeba powiedzieć w tym obszarze dialog trzecim z mojej piątki, że przy wszystkich zagrożeniach, zastrzeżeniach czy zarzutach do PiS-u w stosunku do tego, co się dzieje w Sejmie, że my rzekomo dławimy dyskusję, odbieramy prawa opozycji, to naprawdę jest to festiwal wolności i demokracji w porównaniu z tym, co się dzieje na Radzie Miasta Gdyni.
Dobrze, a jakbym zapytała tak, a Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, który się zgłosił do tych wyborów, to jest pański jeszcze kolega, czy to jest konkurent polityczny, czy już wróg?
Na pewno nie wróg, na pewno konkurent polityczny. No, tak, prywatne relacje, bo kolega to jest z obszaru relacji prywatnych. No, ja się nie pokłóciłem i nie obraziłem, jakby nienaganne. Mam ja zresztą z każdym, mam raczej znaną mi osobą publiczną w Gdyni. Raczej nie mam żadnych osobistych problemów. Być może niektórzy mają ze mną, ale to już na to ja wpływu nie mam. Jest to oczywiście konkurent, jest to ciekawa propozycja, taka dla rozczarowanych zwolenników prezydenta Szczurka i samorządności, takich, no,
niektórzy nawet mówią, że to jest cichy układ pomiędzy wami.
Znaczy nie wiem na czym on miałby polegać, ten nasz cichy układ.
No, że nie będziecie się w kampanii zwalczać, a potem będziecie się wspierać.
Jesteśmy w sposób oczywisty konkurentami i mamy na takim elementarnym poziomie rozbieżny interes, bo ja chcę przekonać wyborców, żeby głosowali na mnie, a nie na Zygmunta Zmudę-Trzebiatowskiego czy jakiegokolwiek innego kandydata. Tak jak, no to jest pytanie, które ktoś musi sobie odpowiedzieć. Jakby jak ktoś był w pewnym systemie, funkcjonował 20 lat i po 20 latach jakby przejrzał i dostrzegł jego pewne wady, to jakby to fajnie, oczywiście cenną rzeczą jest zdolność do refleksji.
Czy jest wiarygodne?
Natomiast czy ktoś, kto to samo mówił, te same wady wskazywał właśnie przez 10 czy 15 lat wcześniej, no, wydaje mi się jednak jest bardziej wiarygodny.
Czyli mówi pan, że Zmuda nie jest zbyt wiarygodny.
Jest wiarygodny, mówi jasno, tak? Byłem w tym, uczestniczyłem, uważam to w znacznej mierze za dobre, ale dostrzegłem, że zrobiło się w pewnym momencie złe. Ja od początku proponowałem pewną alternatywę i jestem tutaj niezwykle konsekwentny. warto.
A ten wspomniany
powiem.
Przeze mnie Zygmunt Munacz-Wiatowski mówi tak: nie znam Gdyni Horały. Działalność posła Horały, jego poglądy są dobrze znane, tak jak to, co jego partia robi w samorządach. Patrząc przez pryzmat działań PiS w samorządach, to bardzo bym nie chciał, żeby, jak rozumiem, poseł Horała był prezydentem Gdyni. PiS nie jest partią prosamorządową i może lepiej nie sprawdzać, czy poseł Horała jest wyjątkiem.
No i widzi pani, że mamy tutaj daleko posunięte pole konfliktu, bo ja się oczywiście głęboko nie zgadzam z tego rodzaju tezami. A patrząc na to, co PiS robi w samorządzie gdyńskim przez wiele lat, no to właśnie zawsze byliśmy za tym, żeby mieszkańcy mieli większe uprawnienia, żeby była większa kontrola społeczna, że większa transparentność działań władzy, a samorządność Wojciecha Szczurka, w której bardzo długo też kolega Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski przebywał, tego nie chciała. Ja jeszcze raz powtórzę, niezwykle się cieszę, że doszło tam do pewnej refleksji, że pewne wady tego systemu władzy zostały dostrzeżone. Poza tym jeszcze chyba tam nadal jedna nie została dostrzeżona, czy Zygmunt chyba się jeszcze nie wyzwolił z miazmiatów pewnej ideologii antypartyjnej, że mówiąc krótko, partia to złota. Socjotechnika kozła ofiarnego, którą prezydent Szczurek...
Ja ostatnio przyznał w jednym z wywiadów, że samorządność to jednak partia. Przyznał panu rację.
No, bardzo się cieszę.
Twierdził, że przez lata nie chciał przyznać
to jest, racji. Aczkolwiek jest to gorzka satysfakcja, bo być może gdyby pewne refleksje następowały szybciej, to i proces zmian na lepsze też mógłby szybciej zachodzić.
To jeszcze dwa pytania z polityki tej bardziej ogólnokrajowej. Kiedy ta wspomniana przez nas komisja do spraw VAT-u ruszy, bo coś się przeciąga?
No nie powiedziałem, że się przeciąga. Co może mało osób zdaje sobie sprawę, utworzenie nowej komisji śledczej, to ta uchwała to jest jak ustawa. Musi przejść cały proces legislacyjny, czytania, odesłania do komisji i ten proces odbywa się bez zbędnej zwłoki, aczkolwiek w trybie zwykłym, a nie w trybie pilnym czy ekstraordynaryjnym. Na każdym kolejnym posiedzeniu posuwamy się do przodu. No niestety ta oczywiście jak zwykle opozycja nie ułatwia, ale to tam jest taka rola opozycji. Myślę, że w lipcu to zostanie zakończone, choć to zawsze mówię, bo to ja zawsze mówię, to nie jest moja decyzja. To zależy, jak prezydium Sejmu ułoży kalendarz posiedzenia. Ja bym na przykład, marzyłoby mi się, żeby na przykład w czerwcu, no a potem z tego idzie news, że komisja będzie w czerwcu. No nie, no to,
tak, takich newsów
to nie moja decyzja.
W Sejmie wraca do pracy projekt Stop Aborcji. Biskupi apelują do was, żebyście chronili życie. No i co będzie? Będzie tak szybko jak z ustawą IPN, czy raczej nie?
Czy to już nie jest szybko, tak jak z ustawą IPN? To jest niezwykle trudna i taka delikatna i niełatwa sprawa. Znaczy ja z jednej strony, że była jasność, jestem zwolennikiem pełnej ochrony życia i tu bez dwóch zdań. I uważam, że te tak zwane wyjątki, ale mówię tu, absolutnie podkreślam w 100% tylko o swoim prywatnym zdaniu. Nie mówię tutaj za całą formację, bo tu mamy wolność sumienia i każdy decyduje sam w swoim sumieniu jak chce. Ja uważam, że wszelkie takie wyjątki aborcyjne są w ustawie niekonieczne, bo te, które powinny być, czyli na przykład ochrona życia matki, wynikają z generalnego kontratypu stanu wyższej konieczności i nie muszą być specjalnie wpisywane w ustawę. Natomiast z drugiej strony musimy pamiętać, że mamy już w Polsce obecnie najdalej posuniętą ochronę życia w Europie i jest to ogromna wartość, której też należy strzec. I teraz pytanie, czy w pogoni za czymś lepszym nie warto ryzykować coś, co jest jednak bardzo dobre.
A jaka jest odpowiedź na to pytanie?
Nie wam, nie znam tej odpowiedzi. To każdy z nas będzie w swoim sumieniu się łamał i nad tym długo myślał i się gryzł.
A politycznie to jest trudny temat dla Prawa i Sprawiedliwości?
Czy ja wiem, czy politycznie trudny? Nie wiem, ale to w ogóle to nie jest temat polityczny tak naprawdę.
Nie?
Znaczy to jest temat...
W Polsce to nie jest temat polityczny?
Przynajmniej nie powinien być. No to jest temat dotykający tak elementarnych wartości spraw, tak niezwykle ważnych, że naprawdę no nie wszędzie i nie w każdej sprawie najważniejsza musi być polityczna kalkulacja. No to są sprawy ostateczne. No i każdy też z nas chciałby móc w swoim sumieniu czuć się dobrze i jakby i patrzeć rano w lustro i to są wartości nieprzeliczalne na korzyści polityczne.
Czy ta ustawa zostanie, ta nowelizacja będzie, czy jej nie będzie?
Tak jak mówię, nie jestem w stanie tego powiedzieć. To by wymagało zdolności proroczych. Chociażby dlatego, że każdy z nas indywidualnie posłów tutaj będzie decydował. Nie wiem, jak każdy z posłów w swoim sumieniu, w swojej duszy zadecyduje.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.